Ja, Joanna Wiza z domu Drenda, urodziłam się 8 lipca 1880 roku w Ciasnej, powiat lublinieckim. W roku 1903 wyszłam za mąż za Wincentego Wizę. Zostałam matką pięciorga dzieci, które wszystkie wychowałam. W roku 1915 mąż mój musiał podążyć w szeregi walczących Niemców. Pozostałam sama z dziećmi. Trzy moje najstarsze córki chodziły już do szkoły, w której uczyły się tylko po niemiecku. Pragnęłam, aby moje dzieci uczyły się też po polsku czytać i pisać. Wiedziałam, że istnieje ziemia polska, chociaż z kart Europy wykreślona. Wiedziałam też, że istnieje jej wierny naród, który wprawdzie poddał się pod jarzmo trzech zaborców, jednak z nadzieją wyzwolenia się kiedyś. I ja pragnęłam tego wyzwolenia. Czując się Polką, pragnęłam, aby i moje dzieci wyrosły kiedyś na Polaków. Umiejąc czytać i pisać w języku polskim, uczyłam moje dzieci sama. W samotne wieczory, otoczona trzema starszymi córkami, uczyłam je pacierza polskiego. Uczyłam je naszych pieśni polskich. Tak upływało moje życie w nadziei ujrzenia kiedyś Polski wyzwolonej, a także zobaczenia naszej dzielnicy w rękach prawowitych władców. Jutrzenka zabłysła na Śląsku w 1919 roku. Wtedy to w naszej miejscowości, jak i w innych, została założona Polska Organizacja Wojskowa. Mój mąż znalazł się w gronie tych wiernych Polaków. Objął stanowisko zastępcy organizatora. Wiedziałam, jaki cel wytycza sobie ta organizacja. Toteż z największą starannością przechowywałam w moim mieszkaniu wszelkiego rodzaju broń wynoszoną przez mojego męża. W dniu 15 czerwca 1919 roku zostałam zbudzona silnym pukaniem do drzwi. Wiedziałam, że to Gręczuc, który o tak wczesnej porze u Polaków robi rewizję. Mimo tak gwałtownego zbudzenia ze snu nie przelękłam się, gdyż wiedziałam, że tylko moją przytomnością umysłu uratuję zarówno męża, jak też i wielu innych, albowiem ukrywałam ważne dokumenta. Prędko włożyłam na siebie staniczek, pod który wsunęłam te dokumenta, następnie spódnicę, w kieszeni której znalazł się Browning. Reszta broni była w bezpiecznym ukryciu. Tego ranka pożegnałam się z mężem, którego Gręczuc zabrał na 6 tygodni do więzienia. Dowiedziawszy się, że mąż mój razem z innymi Polakami z naszej miejscowości przebywa w więzieniu bytomskim, podążyłam wraz z panią Marią Pietrkową i Marią Drewniokową do tegoż więzienia. Niełatwa to była droga, albowiem w Bytomiu spadły na nas różne przezwiska rzucane z ust Niemców. Dzięki zapobiegliwości niektórych Polaków więźniowie polityczni powrócili do domu. Mój mąż, wróciwszy z więzienia, został okręgowym organizatorem Polskiej Organizacji Wojskowej. Wkrótce wybuchło pierwsze powstanie. Garstka mężnych Polaków nie mogła podołać Niemcom. Polacy musieli się cofnąć. Niemcy przekonali się, że ich tyluletnia praca nad germanizowaniem Polaków wydała takie owoce, dlatego zaczęli z całą brutalnością ścigać i mordować Polaków. Mój mąż znów był zmuszony mnie opuścić i uchodzić za granicę. Znalazł schronienie w Sosnowcu. I znów jeździłam do niego, chociaż przejścia przez granicę wiązały się z wieloma trudnościami. Nadto musiałam znosić szydercze śmiechy i żarty niemieckich żołnierzy. Po 3 miesiącach ustały prześladowania. Powstańcy powrócili do domów i znów rozpoczęły się przygotowania do walki. W miasteczku moim przechowywałam sporą ilość nabojów, karabinów i browningów. Wszystko to musiało być jak najstaranniej ukryte, gdyż w każdej chwili można się było spodziewać rewizji. Szukałam różnych bezpiecznych kryjówek, jednak mając do dyspozycji tylko jednopokojowe mieszkanie, nie było to rzeczą łatwą. Toteż ukrywałam broń, gdzie tylko mogłam. Naboje ukrywałam w torebkach z artykułami spożywczymi. Mając też na komodzie dużą figurę stać, wpadłam na pomysł ukrycia w niej większej ilości naboi. Tak też zrobiłam, zdjąwszy uprzednio głowę figury. W ten sposób ukrywałam cenny materiał przez blisko kilka miesięcy. Wybuchło drugie powstanie. Ponieważ to powstanie rozpoczęło się w naszej miejscowości w południe, Niemcy z łatwością rozpoznali wszystkich bojowników o wolność Śląska. I moi sąsiedzi widzieli teraz, że i my występujemy przeciwko Niemcom. Toteż nie szczędzili przezwisk, które spadły zarówno na mojego męża, jak i na całą moją rodzinę. i teraz siły Polaków wobec licznej przewagi Niemców okazały się za szczupłe. Powstańcy powtórnie się wycofali. W moim mieszkaniu znajdowało się jeszcze mnóstwo amunicji. Ponieważ w każdej chwili Niemcy mogli wpaść na rewizję, musiałam więc jak najbezpieczniej wszystko usunąć. Owinięta naokoło ciała pasem z naboi z karabinu maszynowego, miałam jeszcze w torbie kilo prochu. Przedzierałam się przez pola do sąsiedniej wsi, aby tam oddać broń w ręce ukrywających się powstańców. Wobec wielkiej ilości broni drogę tę powtarzałam kilka razy. Po kilku dniach powstańcy powrócili do domów i teraz nie stracili nadziei na wyzwolenie się spod jarzma niemieckiego. Na nowo rozpoczęły się przygotowania do trzeciego powstania. Po kilku miesiącach powstańcy po raz trzeci stanęli na polu walki. Przy tym powstaniu mąż mój objął stanowisko komendanta placu. Ponieważ powstańcy byli zakwaterowani w koszarach, podjęłam się obowiązku dostarczania im żywności. Chodziłam po kupcach z prośbą o artykuły spożywcze dla powstańców. Znalazłam kilku życzliwych, którzy wysłuchali mojej prośby. Po 3 miesiącach powstanie zostało zlikwidowane. W następnym roku nadeszła chwila, którą zaliczam do najszczęśliwszych w moim życiu. Górny Śląsk po 600 latach niewoli przeszedł w ręce Polaków. Bóg wysłuchał modlitwy ludu śląskiego i ziemia śląska, skropiona krwią bohaterów powstańców, przeszła w ręce prawowitej władzy. I teraz, kiedy odzyskaliśmy już naszą ziemię polską, błagajmy Pana, aby wysłuchał próśb, które w naszym hymnie zanosimy przed Jego tron. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.